Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam w Sokołowie Podlaskim w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Tutaj przeżywamy uroczystość 600-lecia parafii, jak również konsekrację tego kościoła. W 1415 roku dziedzic sokołowski Mikołaj Sepieniewski ufundował tutaj kościół. W 1924 erygowano parafię. Po odnowieniu tej świątyni wewnątrz, jak również na zewnątrz, dokonana zostanie również jej konsekracja. Zapraszam do uczestnictwa w tej uroczystości.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W świętym Kościele Boga łaska i pokój niech będą z wami.
Słowa serdecznego powitania skieruje do nas ksiądz prałat Andrzej Krupa, proboszcz parafii konkatedralnej.
Ekscelencjo, najdostojniejszy prymasie Polski, ekscelencjo księża biskupi z Lochiczyna i Siedlec, czcigodni kapłani i wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości, stojąc dzisiaj w progach naszej świątyni parafialnej, która zostanie podczas tej liturgii uroczyście poświęcona na wyłączną służbę Bogu, jako naród wybrany zapewniamy, my również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Przynosimy dziś w ofierze Chrystusowi 600-letnią historię naszej wspólnoty wiary z wdzięcznością. Ofiarujemy Bogu modlitwę, pracę, cierpienia, trudy i ofiary wszystkich duchownych i wiernych świeckich, którzy przyczynili się do powstania tej świątyni, jej wyposażenia i wystroju. Z radością prosimy o poświęcenie naszego Kościoła, by być miejscem godnym kultu, sakramentów, głoszenia Bożego Słowa oraz modlitwy. Patrząc dzisiaj na mury tej świątyni, która, jak uczy nas Słowo Boże, jest domem Bożym i bramą niebios, przeżywamy prawdę, że my sami na mocy Chrztu Świętego staliśmy się świątynią Bożą i że Duch Boży w nas mieszka. Dlatego podczas misji świętych, które poprzedziły bezpośrednio dzisiejszą uroczystość, staraliśmy się odnowić i umocnić wierzę, oczyścić świątynię naszego serca w sakramencie pokuty i pojednania oraz zasłuchać się Słowo Boże i rozmodlić. Świętując ten wspaniały dzień poświęcenia naszej świątyni, wyznajemy Chrystusowi: Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Jesteśmy zaszczyceni obecnością tak wielu dostojnych gości: księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz biskupów Tadeusza, Kazimierza, Antoniego i Piotra. Wraz z nimi witam bardzo serdecznie tak wielu kapłanów z diecezji siedleckiej, lubelskiej i lochiczyńskiej. Pozdrawiam również siostry zakonne na czele z przełożoną generalną sióstr Loretanek oraz przełożoną sióstr Nazaretanek. Cieszy nas udział w dzisiejszym święcie senatorów, przedstawicieli władz miejskich, powiatowych i gminnych oraz osób odpowiedzialnych za oświatę, kulturę w naszym mieście. Dziękujemy za obecność pocztów sztandarowych. Witam przedstawicieli przedsiębiorców, kupców, policji, lasów państwowych, stowarzyszeń parafialnych i wspólnot modlitewnych. Witam bardzo serdecznie wszystkich parafian i gości oraz tych, którzy łączą się z nami przez telewizję Trwam. W imieniu całej wspólnoty parafialnej proszę księdza prymasa o przewodniczenie mszy świętej, księdza biskupa Tadeusza o poświęcenie kościoła, księdza biskupa Antoniego o wygłoszenie Słowa Bożego, księży biskupów Kazimierza i Piotra o sprawowanie mszy świętej i modlitwę naszej intencji. Wszystkich gromadzonych zapraszam do wspólnego wysławiania Pana Boga za wielkie rzeczy, które uczynił w ciągu tych 600 lat istnienia naszej parafii. Dziękujemy również za tę świątynię, której poświęcenie nas dziś gromadzi.
Księże prałacie, jak widzimy, będzie co robić. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich, dołączam się do tych pozdrowień, jak również powitań i zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, aby to wydarzenie przyczyniło się, by Bóg znalazł świątynię w naszym życiu, w naszych sercach. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz którą poświęcimy ściany nowego kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy będą w tym Kościele sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg, Ojciec Miłosierdzia, łaską Ducha Świętego oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen.
Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają. Niech tutaj moc Twojego słowa i sakramentów utwierdza w wierze serca wszystkich wiernych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z Księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże.
Słyszą to pokorni, niech się weselą.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z tej ziemi.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które czuwa nad każdą Jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Grzesznika, wrogów sprawiedliwego spotyka kara. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże.
Są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, Alleluja, Alleluja. 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 Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Najdostojniejszy księże arcybiskupie, prymasie Polski, Wasza Ekscelencjo, najdostojniejszy pasterzu naszej drugiczyńskiej diecezji, Wasza Ekscelencjo, księże pasterzu siedlecki, biskupie Kazimierzu, księże biskupie Piotrze, współpracowniku. Pozdrawiam wszystkich, jak zostali wymienieni starannie, a dokładnie przez księdza prałata, tutejszego gospodarza. Ale w tych pozdrowieniach zabrakło jednej osoby. Dlatego gorąco i serdecznie pozdrawiam czcigodnego księdza prałata, proboszcza tutejszej parafii, dziekana dekanatu sokołowskiego i generalnego ekonoma diecezji drohiczyńskiej. Oczywiście jak zawsze wespół z księdzem infuatem seniorem, z księżmi prefektami, a także ze wszystkimi współpracownikami z rady parafialnej, służby liturgicznej, chórzystów, tak oczywiście z organistą, jak i z dyrygentem, no i także pracowników domowych. W ciągu tego tygodnia do tej rodziny wpisał się, głosząc misję, ksiądz prałat Zbigniew Sobolewski. Jego także tu włączam. Ukochani bracia i siostry, wszyscy tutaj zebrani, upływa 600 lat od pojawienia się w Sokołowie pierwszego miejsca kultu. Tymczasem już w przyszłym roku będziemy świętowali 1050. rocznicę przyjęcia chrztu na ziemiach polskich, a właściwie na terenie archidiecezji, metropolii obecnego tutaj księdza arcybiskupa prymasa Polski. Dotyczy to oficjalnego przyjęcia chrztu przez ówczesnego władcę Mieszka i jego najbliższych, ponieważ z pewnością już wielu z naszych poprzedników korzystało z tego szczególnego daru, względnie przebywając w krajach ościennych, czy też podróżując po Europie. I od tej pamiętnej daty chrześcijaństwo zaczyna przenikać do coraz to dalszych dzielnic, dziedziny piastów. Nie przychodzi to łatwo. Niemniej jednak po paru wiekach chrześcijaństwo poczuje się na naszych ziemiach zupełnie jak u siebie. Nasi współcześni historycy podkreślają, że dzięki przyjęciu chrztu przez Polskę chrześcijaństwo, że Polska zaczęła się identyfikować z systemami powszechnie wyznawanych wartości. Chrześcijaństwo stało się tym pierwszym wymiarem ponadlokalnym. Przyjęcie więc chrztu świętego rozpoczęło długi proces wrastania w uniwersalną całość Kościoła. Od wieku X towarzyszy Polsce Kościół. Mnożą się wzajemne wpływy i zależności, wzajemne przekształcanie się i uzupełnianie. Polska bowiem nie tylko przyjęła chrześcijaństwo. Powstająca czy trwająca Polska stale tworzyła chrześcijaństwo. Wypada to podkreślić. Tworzyła chrześcijaństwo. W dobie piastowskiej przynależność do chrześcijaństwa rzymskiego umożliwiło identyfikację elit i ukształtowanie państwa. Walka o samookreślenie Polski została wygrana przez pierwszych piastów dążących do korony i przez pierwszych polskich świętych. Warto, żebyśmy o tej współpracy zapamiętali. Ten sam proces wrastania w chrześcijaństwo i zakorzeniania się chrześcijaństwa z nieco innego punktu widzenia opisuje święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia Vivit. Kościół żyje Eucharystią. Papież patrzy na to zjawisko od strony wiary, liturgii i kultury. Pisze, wiara Kościoła w tajemnicę eucharystyczną wyraziła się w dziejach nie tylko przez potrzebę wewnętrznej postawy pobożności, lecz także przez szereg zewnętrznych wyrazów mających na celu przywołanie i podkreślenie doniosłości sprawowanego wydarzenia. Tak na przykład było z architekturą, której gdy tylko sytuacja historyczna na to pozwalała, dokonało się przejście od pierwotnych miejsc sprawowania Eucharystii w domus, czyli w domach rodzin chrześcijańskich, do pięknych bazylik z pierwszych wieków, do imponujących katedr średniowiecznych, do kościołów wielkich lub małych, wzrastających z czasem na ziemiach, do których docierało chrześcijaństwo. W ramach przestrzeni liturgicznych rozwinęły się formy ołtarzy i tabernakulów, odzwierciedlających nie tylko motywy ludzkiej fantazji, lecz także reguły wypływające z jasnego pojmowania tajemnicy. Nadszedł czas i dla Sokołowa. To pojęcie, papieskie ujęcie wyjaśnia nam, dlaczego właśnie Jozue zwrócił się do Izraelitów z Sychem o wypowiedzenie się i do zdecydowane, kim chcą być. Czy nadal marzą za różnymi bożkami, czy też są gotowi być wiernymi Jahwe. Przemawiał więc do całego narodu. Gdyby wam nie podobało się służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. A jednocześnie dodaje, ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Takie stanowisko wówczas przyjął też cały naród. My natomiast nie możemy zapominać, że nasi poprzednicy często stawali wobec tego samego dylematu. Komu służyć? Leśne bożki dawały sobie znać. Najazdy Prusów, Jadźwingów, a także Litwinów nie zachęcały do pełnego opowiedzenia się za chrześcijaństwem. Dawały znać różne opory, ale w końcu zostały w pełni przezwyciężone. Ułatwiło to przyjęcie chrztu przez litewskie państwo, którego władcy od połowy wieku XIV władali Podlasiem. Nadszedł wszakże czas, że także sokołowianie za psalmistą mogli śpiewać Panu. Mieli gdzie, otrzymali pierwszy kościół. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Aż nadszedł czas, kiedy powstała świątynia w Sokołowie. Miało to miejsce 600 lat temu. Panowali Litwini, ale trzeba przyznać, że wielki książę Witold Aleksander, mimo chwiejnego charakteru, w rzeczywistości okazał się fundatorem wielu świątyń. Nie zawsze sam się tym zajmował, lecz zapominać nie możemy, że do czasu zawarcia Unii Lubelskiej jedynym właścicielem wszystkiego w Wielkim Księstwie był właśnie władca. On zdecydował i z pewnością to dzięki jego zgodzie mógł miejscowy dziedzic Mikołaj Sapieński ufundować w Sokołowie pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, świętego Michała Archanioła i świętej Małgorzaty, dziewicy i męczenniczki. Dokumenty fundacyjne zostały podpisane 12 maja 1415 roku. 9 lat potem została erygowana również parafia i życie religijne mogło się rozwijać całą parą. I tak z latami zmieniali się kapłani, odchodzili, przychodzili nowi właściciele, a sokołowska parafia pełniła swoją misję pod opieką biskupów z dalekiego Łódzka. Na szczęście, często chyba odwiedzali oni Warszawę, mieli dzięki temu możliwość od czasu do czasu zatrzymać się w Sokołowie. Pod koniec jednak XVI wieku właścicielem Sokołowa stał się Arianin o zupełnie przyzwoitym nazwisku, Kiszko, który na lat 30 zabierze katolikom kościół. Potem będą też rządzili miastem Radziwiłłowie, wówczas przynależący do kalwińskiej reformy, ale kościół został odzyskany i służył katolikom aż do czasu pożaru. Prawdopodobnie miało to miejsce w 1632 roku, gdyż w tym czasie zaczęto budowę kolejnego, również drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i już tylko świętej Małgorzaty, męczennicy i dziewicy. Trzecia wreszcie świątynia, także drewniana, została wzniesiona po roku 1737 i służyła wiernym przez 60 lat, kiedy znowu strawił ją ogień. Czwarty kościół, ciągle drewniany, zbudował ksiądz Tomasz Kosieracki, ale ten spłonął doszczętnie w roku 1817. Następna świątynia, choć niewielka, jednak była już murowana. Została również poświęcona świętemu Michałowi Archaniołowi. Przetrwała pierwszą wojnę światową, nawałę bolszewicką, a nawet niemal także drugą wojnę światową. Dopiero w roku 1944 zbombardowały ją wojska sowieckie. Wypada nadmienić, że na początku XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej panowała straszliwa zaraza. Wówczas tu ludzie wybudowali drewnianą kaplicę poświęconą świętemu Rochowi, jako temu, który bronił przed tego rodzaju niebezpieczeństwami. Z tej właśnie kaplicy korzystała parafia, kiedy trwały budowy kolejnych kościołów, a zwłaszcza trzeciego i czwartego. Taką samą rolę pełniła podczas budowy tej świątyni, w której jesteśmy, a potem została nieco przebudowana i z tego materiału z dodatkami postawiono kaplicę znacznie powiększoną w dzielnicy Przejściadka. To w niej obecnie rozwija się kult świętej Faustyny. Budowa zaś konkatedry została rozpoczęta w roku 1948 według projektu architekta Boniego, który w tym wypadku oparł się na wcześniejszym planie własnego autorstwa wykorzystanym przy budowie świątyni pod wezwaniem Najczystszego Serca Najświętszej Marii Panny na placu Szembeka w Warszawie. Taki sam tytuł, jak widzimy, otrzymała też ta nowa świątynia tutaj. Jej fundamenty poświęcił ksiądz biskup Ignacy Świrski, a całym dziełem kierował ówczesny proboszcz, ksiądz kanonik Stanisław Pielasa. W roku 1953 kościół ten w stanie surowym został pobłogosławiony również przez tegoż samego pasterza. Dalszymi pracami, zwłaszcza przy zabezpieczeniu i odwodnieniu terenu, wzmocnieniu wieży głównej i mniejszych oraz nowym pokryciu dachu, zajmował się ksiądz Miłat Jan Sobychowicz. On też kierował budową nowej plebanii, bardzo potrzebnej na liczne duszpasterskie spotkania. Stopniowo też wyposażał wnętrze świątyni. A kiedy na mocy bóli Jana Pawła II Sokołów ubogacił swoją obecnością diecezję drohiczyńską, kościół ten dekretem papieskim otrzymał tytuł konkatedry. Z tego to względu tak często tu biskupi przyjeżdżają. I to stało się motywem wiodącym, że kolejnym proboszczem mógł tutaj zostać tylko ksiądz prałat Andrzej Krupa. Wcześniej bowiem pracował w tej parafii jako wikariusz. Pracował gorliwie, był zresztą młody, a następnie, gdy nadszedł czas, przez rok administrował i od 2006 roku jest już pełnym proboszczem oraz dziekanem, a w przestrzeni całej diecezji ekonomem generalnym. Mając wprawę w kierowaniu robotami budowlanymi, zdobytą przy stawianiu nowego kościoła w rozbitym kamieniu, ciesząc się poparciem ze strony księdza Infłata, z werwą zabrał się do prac przygotowujących tę urokliwą świątynię na dzień dzisiejszy. Odnowił konkatedrę na zewnątrz, dopiero potem, rzecz jasna, oświetlił ją przy współpracy z miastem, które jest przecież dumne z posiadania obiektu o tak ciepłej architekturze. Po swoim poprzedniku podjął także prace dotyczące wnętrza, które zostało starannie odnowione. Katedra otrzymała nową ścielnicę z drewna w stylu neogotyckim. Korzystając z zakładu Mariana Korczyka, najpierw został z strony architektonicznej ukończony ołtarz główny, a następnie wykonano dwa ołtarze boczne i zostało zabudowane nowymi stalelami prezbiterium. Wszystko w stylu neogotyckim. W dużych oknach, ale również i w mniejszych, umieszczono 19 witraży wyjątkowej urody wedle projektów Andrzeja Łojszczyka, dziekana Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Cezarego Szulca z Korczewa Norwidowskiego. I tak w 1967 roku od rozpoczęcia budowy świątynia znalazła się w pełnej gotowości, aby otrzymać oleje święte i stać się Domem Bożym w całym tego słowa znaczeniu. Natomiast trzeba dodać, abyśmy się nie dziwili, że to budowanie i strojenie trwało tak długo, ponieważ paryską katedrę Notre Dame stawiano ponad 115 lat, a jeszcze dłużej powstawała świątynia Sagrada Familia w Barcelonie. Sądzę wszakże, iż ksiądz proboszcz wraz z całą parafią dobrze się czują, słysząc, że są wśród takich rekordzistów. Byłoby jednak brakiem taktu, gdybyśmy przy tej okazji też nie nawiązali do świętego Jana Pawła II. Zwłaszcza, że posługiwanie naszego papieża znalazło się jakby w samym środku okresu budowy i upiększania czcigodnej konkatedry sokołowskiej. Wypada wreszcie odwołać się do Jana Pawła II, także i z tego względu, że to właśnie on wypowiedział się wyjątkowo głęboko na temat samej konsekracji świątyń, a miało to miejsce w krakowskim sanktuarium Miłosierdzia. Oto papieskie słowa. Kiedy konsekrujemy tę nową świątynię, możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, i dodawał Bogu na zamieszkanie świątynię jerozolimską. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię ogarnąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem, martwił się Salomon. Papież cytuje, tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choćby każdy czas i cały świat można uważać za Jego świątynię, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. Wracając do uroczystości poświęcenia świątyni jerozolimskiej, umocnieni nauczaniem naszego papieża, należy przypomnieć, że król Salomon, pragnąc jakby się wewnętrznie uspokoić w modlitwie, przypomniał Panu Bogu, że o to wszystko błaga Jego lud, lud Twój, dziedzictwo Twoje, a więc naród, który został wybrany przez Twórcę i my zostaliśmy wybrani. Pamiętajmy o tym, a to dzięki włączeniu nas do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu Świętego. Zatem pamiętajmy, że ta świątynia jest naszym domem. Podążajmy do niej z radością. Korzystajmy z darów duchowych, jakie w niej możemy uzyskać, wspólnotowo lub indywidualnie. Każda przecież świątynia jest naszym domem, pewnym, gotowym nas przyjmować, gościć duchowymi pokarmami. Nic więc dziwnego, że święty Paweł, porównując małżeństwo, a w domyśle i rodzinę, do Kościoła jako wspólnoty, ale również jako domu, który jest niezbędny, aby miłość i życie mogły znajdować swoje miejsce. Wedle apostoła narodów tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, tego Kościoła, którym jesteśmy ludem Bożym. To w nim uczestniczymy w sposób szczególny, przeżywając dzisiejszą konsekrację, dzięki której otrzymujemy dom dla siebie. Nie tylko jako rodzina zbudowana na sakramencie małżeństwa, ale cała rodzina wyrastająca ze Chrztu Świętego. A jest to rodzina, która ma nam zapewnić wieczne zbawienie. Ona bowiem zabezpiecza nam pokarm szczególnym. To tutaj dokonuje się rzeczywistość, o której słyszeliśmy, jak mówił Pan Jezus. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyż może być coś bardziej ważnego dla człowieka? Dla nas wszystkich, tak też myślał Szymon Piotr, gdy usłyszał zaskakujące pytanie ze strony Jezusa, czy wy chcecie odejść? Niektórzy bowiem opuszczali Syna Bożego. Są i tacy, co nadal to czynią. Natomiast książę apostołów okazał się wyjątkowo statecznym, odpowiadając: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Niech ta świątynia, ubogacona świętymi olejami, pasterską i naszą modlitwą, od tej pory okazuje się jeszcze bardziej rzeczywistością oświecającą nasz umysł i wzmacniającą naszą wolę, abyśmy w niej odkrywali obecność Syna Bożego, oczyszczali nasze serce i umysły, umacniali naszą prawość moralną i odważniej podążali ku szczęściu wiecznemu. Takie postanowienie i takie postępowanie winniśmy temu, który za nas umarł na krzyżu, ale także i świętemu Janowi Pawłowi II i naszym poprzednikom, którzy nierzadko swoją wierność Kościołowi krwią opłacali. Powróćmy jednak jeszcze na krótko do naszej historii. Jest ona ciekawa. Wspomniana została Unia Lubelska, ale należy nieco się cofnąć, gdyż to w roku 1520 król Zygmunt Stary na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego podzielił województwo trockie i z jego zachodnio-południowej części powstało województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie. Obejmowało ono tereny od Augustowa na północy do Parczewa, a właściwie rzeczki Piwonii na południu, od Kobrynia na wschodzie do Węgrowa na zachodzie. Niedługo to trwało, ponieważ jego następca i syn, jednocześnie Zygmunt August, to województwo podzielił, oddzielając odeń część wschodnio-południową z Kobryniem, Kamieńcem, Brześciem, Białopodlaską, Radzyniem i Parczewem, za to powołując do istnienia województwo brzesko-litewskie. Natomiast ziemia bielska, mielnicka i drohicka nadal tworzyły pomniejszone terytorialnie województwo podlaskie, które właśnie wtedy zostało wyłączone z księstwa litewskiego i zespolone z koroną. Warto o tym pamiętać. Oczywiście historyczne wydarzenia są dla nas bardzo często bolesne, ale one także łączą się z dziejami tutejszego miasta. Jest nam bardzo bliski fakt, przede wszystkim związany z powstaniem styczniowym, kiedy to na górnym placu tutaj przed konkatedrą został powieszony ksiądz generał Stanisław Brzuska, ostatni dowódca tego powstania. Diecezję wtedy janowską, która powstała na bazie diecezji łódzkiej, zniesiono i została przyłączona do diecezji lubelskiej. Po odrodzeniu Polski diecezja janowska, czyli podlaska, została wznowiona przez stolicę apostolską już w 18 roku, ale w 7 lat potem zmieniła swoją nazwę i nieco terytorium oraz siedzibę. Zaczęła się nazywać Siedlecką, czyli Podlaską. Kolejna reforma dokonała się w roku 1992 na mocy postanowień Ojca Świętego Jana Pawła II. Tej to zaledwie 25-letniej diecezji, a w obecnym kształcie 24-letniej, główna świątynia Sokołowa stała się konkatedrą. Przypominam ten fragment naszych dziejów, abyśmy na teraźniejszość, patrząc oczyma przeszłości, poczuwali się do obowiązku najpierw modlitwy, a potem okazywania troski tym naszym siostrom i braciom, którzy aktualnie nie mają z nami łączności instytucjonalnej, ale przecież są nam bliscy przez bliskość wiekowych doświadczeń i wspólnych dążeń ku dobru i wolności, ku prawdzie wieczności. Pomyślmy więc o perspektywach. Niech nam przyświeca i to pragnienie, które nurtowało Władysława Reymonta, gdy pisał: chcę ze strzępów myśli i zaginionych obyczajów, z wrażeń z ziemi, ze wszystkiego, co nasze, swej najistotniejszej treści odbudować polską duszę. Godna szacunku to myśl, poważne zadanie, a może to właśnie nasza misja, naszych rodzin, naszych szkół, lekcji katechezy, ale także i osobistych przeżyć. Ona dotyczy wielu spraw, ale punktem centralnym winna być nasza wizja człowieka, ludzkiej osoby. I powinno to być czymś oczywistym, kimś dobrym. Pan Bóg stworzył człowieka, pierwszych rodziców. Niestety grzech popsuł wszystko, ale przychodzi Chrystus Pan, aby to uczulenie na dobro przywrócić każdej i każdemu z nas. W tym celu pozostawił Kościół jako wspólnotę, który stara się umożliwiać kolejnym pokoleniom korzystanie z tego, co nam ofiaruje Chrystus. Tymczasem nie możemy lekceważyć faktu, że na przestrzeni wieków różnie zachowywali się ludzie, także na naszej ziemi. W odniesieniu do nauki i świadectwa Jezusowego zdarzały się odejścia od Kościoła, zdarzają się obecnie. Cóż o tym sądzić? Pozwólcie, że przytoczę opinię Marii Dąbrowskiej, która w swoich dziennikach pisze: to i ja wciąż mówię, że kto chce operować absolutną prawdą czy słusznością, musi przyjąć nadprzyrodzoność. Wszelka laicka i materialistyczna koncepcja bytu może być tylko sceptyczna. Co więcej, ta sama autorka bardzo znacząco wypowiada się na temat katolicyzmu, który, jak pisze, wchłonął w siebie całą mądrość cywilizacji starożytnej. Co więcej, ukształtował postawę kontemplacyjną, nastawioną na doskonałość raczej niż na ludzką potęgę. Tenże katolicyzm wydał w ciągu wieków największych pisarzy świata i dotąd ich wydaje. To daje do myślenia. Wedle Marii Dąbrowskiej Kościół ubogaca świat wielkimi pisarzami, ale my nie możemy na tym poprzestać, gdyż bez pomocy Kościoła nie byłoby milionów świętych, a to jest wielka rzesza, kanonizowani i niekoniecznie proklamowani przez Kościół, ale święci, jak nasze matki i ojcowie, jak nasi bliscy żyjący na przestrzeni wieku, którzy zdawali sobie sprawę z tego, co dla nas znaczy Kościół. Kościół jako wspólnota, ale też i Kościół jako Dom Boży. Co oznacza krzyż? Czym jest modlitwa? Po co są sakramenty święte? Cały świat ma swoich świętych, ma ich Polska. Widzimy tutaj rzeźbę świętego Maksymiliana przy Matce Bożej w ołtarzu głównym. I wciąż bliskie nam jest imię świętego Jana Pawła II. Podlasie ma również swoich świętych, a pierwszym spośród nich był błogosławiony Honorat Koźmiński, który wiernie trzyma straż przy Matce Najświętszej, tutejszym także głównym ołtarzu. A potem męczennicy podlascy, wreszcie Antoni Beszta-Borowski i setki tysięcy błogosławionych oraz świętych, choć bezimiennych. A wszystko to coś mówi o człowieku, gdyż tylko Kościół od zawsze broni życia każdego z ludzi, stoi na straży jego wolności i godności. Ze wszystkich tych sił wspomaga, aby każda osoba ludzka, która zjawi się na ziemi, miała otwartą drogę do własnego rozwoju, by była w stanie odbudowywać i budować katolicką i polską duszę, jak to pisał Reymont. Po to właśnie istnieje Kościół jako wspólnota duchowa i po to jest Kościół, ten, którym jesteśmy w tej chwili. O tym nam mówi każda kaplica i każda świątynia. O tym nam mówi cała historia, ale i architektura tej konkatedry, której piękno i blask dzięki tejże konsekracji z pewnością nabierze szczególnej mocy, ale skutecznie będzie docierać do naszych serc i zapraszać swoje progi aż do tabernaklu. I mamy nadzieję, że dzięki transmisji przez telewizję Trwam, a także przez Radio Maryja i Radio Podlasie, te nasze doświadczenia i te nasze tutaj modlitwy znajdą też posłuch u tych, którzy słuchają albo którzy oglądają. Każdego więc dnia, a zwłaszcza w niedzielę święta, starajmy się odwiedzać tę świątynię. Niech kolejne pokolenia, które znajdą się w pobliżu tej świątyni, mają odwagę śpiewać wespół z psalmistą. Ucieszyła mnie wieść pożądana, oto mogę wejść w progi domu mojego Pana. Aby Polska ponownie mogła się cieszyć nowymi świątyniami i godnymi następcami minionych pokoleń, tymi świętymi, którzy się narodzą, tymi sławnymi ludźmi, którzy będą prawego serca, będą budować ten nasz wspólny dom i rozwijać co to dobro, przyczyniać się, abyśmy nie zapomnieli tego, co zostało wszczepione w duszę naszego narodu poprzez przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego 1050 lat temu. Amen.
W odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże wyznajmy wspólnie naszą świętą wiarę. Dołączmy do tych pokoleń wierzących, którzy tutaj od 600 lat sławią Boga. Wierzę w jednego Boga. Wznieśmy nasze prośby do Boga, który jest źródłem naszego uświęcenia. Będziemy teraz wzywać wstawiennictwa wszystkich świętych. Oni, żyjąc na ziemi, mieli udział w tajemnicy zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech ich umiłowanie Eucharystii będzie dla nas zachętą do ochotnego gromadzenia się w tej świątyni przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w Dniu Pańskim. Po liturgicznej zachęcie księdza biskupa stojąc będziemy śpiewać litanię do wszystkich świętych.
Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspiera braterska modlitwa świętych.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami.
Święty Michale,
módl się za nami.
Święci aniołowie Boży,
módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu,
módl się za nami.
Święty Józefie,
módl się za nami.
Święty Piotrze i Pawle,
módlcie się za nami.
Święty Andrzeju,
módl się za nami.
Święty Janie,
módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno,
módl się za nami.
Święty Szczepanie,
módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,
módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze,
módl się za nami.
Święty Wojciechu i Stanisławie,
módlcie się za nami.
Święta Perpetuo i Felicito,
módlcie się za nami.
Święta Agnieszko,
módl się za nami.
Święty Wiktorze,
módl się za nami.
Święty Grzegorzu,
módl się za nami.
Święty Augustynie,
módl się za nami.
Święty Atanazy,
módl się za nami.
Święty Bazylii,
módl się za nami.
Święty Marcinie,
módl się za nami.
Święty Benedykcie,
módl się za nami.
Święty Franciszku i Dominiku,
módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery,
módl się za nami.
Święty Janie Mario Wianej,
módl się za nami.
Święty
święta Katarzyno Sienieńska,
módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa,
módl się za nami.
Święty Rochu,
módl się za nami.
Wszyscy święci i święte Boże,
módl się za nami.
Bądź nam miłości,
wybaw nas, Panie,
od zła wszelkiego,
wybaw nas, Panie,
od grzechu każdego,
wybaw nas, Panie,
od śmierci wiecznej,
wybaw nas, Panie,
przez Twoje wcielenie,
wybaw nas, Panie,
przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie,
wybaw nas, Panie,
przez zesłanie Ducha Świętego,
wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, my grzesznicy,
wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś Ojca Świętego i całe duchowieństwo zachowywał w prawdziwej pobożności.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał narodom pokój i prawdziwą zgodę.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś ten Kościół konsekrował.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego.
Wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten budynek, świątynia, którą Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który się tutaj gromadzi, uwielbia Cię w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Teraz wybrzmi uroczysta modlitwa poświęcenia świątyni. Poucza ona nas o różnych funkcjach Kościoła. Jest on miejscem głoszenia Słowa Bożego, miejscem, w którym rodzi się wiara, miejscem sprawowania sakramentów świętych, celebrowania Najświętszej Ofiary Chrystusa, która owocuje ucztą z ciała i krwi Pana. Kościół jest także miejscem indywidualnej i wspólnotowej modlitwy, która ożywia w modlących się świadomość dziecięctwa Bożego i świadomość ich godności, ludzi odkupionych przez Chrystusa. Z uwagą wsłuchajmy się w tekst tej uroczystej modlitwy.
Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje. A Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską swoich sakramentów.
Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami. Mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni, stojącym na fundamencie apostołu, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich, w nim bowiem jaśnieje odwieczne światło Baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni zgromadzeni wokół ołtarza sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego. W niebieskim Jeruzalem, przed naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Teraz nastąpi namaszczenie ścian Kościoła olejem krzyżma. Dokonają tego aktu ksiądz prymas, biskup Tadeusz, biskup Kazimierz i biskup Piotr. Ten olej dziękczynienia jest znakiem uświęcającego działania Ducha Świętego, który w tajemnicy wcielenia Syna Bożego namaścił Jezusa z Nazaretu. On jest jedynym Zbawicielem świata. Przez namaszczenie ścian tego kościoła ta budowla zostaje na zawsze włączona w zbawczą misję Pana. Tu będzie rozbrzmiewać Jego Ewangelia, sprawowane sakramenty święte, które są skutecznymi znakami Jego łaski. Obudźmy w naszych sercach w tym momencie wdzięczność za to, że należymy do Chrystusa Zbawiciela.
Niech Bóg swoją mocą uświęci ten Kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażał tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła.
Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Uradowałem się wezwaniem: pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Prosimy o pokój dla ludu Twego. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Dla braci i bliźnich naszych błagamy o dobra Twoje. Boże, obdarz Kościół Twój jednością. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.
Okadzenie Kościoła, które teraz nastąpi, jest starożytnym obrzędem liturgicznym oznaczającym uczczenie obecności Boga wśród nas. Dlatego okadza się Najświętszy Sakrament, Księgę Ewangelii, Krzyż. Okadza się także ołtarz, który symbolizuje Chrystusa kapłana i Jego ofiarę przebłagalną za grzechy świata. Dzisiaj zostaną również okadzone ściany Kościoła, który jest domem Bożym. Potem zostaną okadzeni także wierni, bo Chrystus powiedział: gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Płonące kadzidło oznacza nasze modlitwy, które jak dym kadzidła wznoszą się ku Bogu i zawsze są wysłuchane, jeśli taka jest wola Boża.
Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa.
Ziemią wyszłaś z Bożych drogi.
Teraz nastąpi zapalenie świec na kościele, w miejscach, gdzie zostały namaszczone ściany świątyni. Światło w liturgii symbolizuje Chrystusa, który jest światłością świata. Obudźmy w sobie pragnienie kroczenia w blaskach Chrystusowej prawdy.
Niech w Kościele zajaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy.
rozpoczyna się obrzęd przygotowania darów ofiarnych. Do ołtarza zostaną przyniesione dary chleba i wina do konsekracji. Dziękujemy Bogu za te dary, które są owocem Jego łaskawości, które są także owocem pracy człowieka, a które Chrystus Pan wybrał do sprawowania tajemnicy swojej śmierci i zmartwychwstania. Niech ten obrzęd obudzi w nas gotowość dzielenia się z ubogimi i potrzebującymi tym, co posiadamy, wyrazem naszej troski o Kościół, o wspólnotę parafialną. Są ofiary składane na tacę. Złóżmy dziś ten dar jako wyraz naszej nieustannej troski o Kościół parafialny.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła i spraw niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z wami.
I z duchem twoim.
Wymurę serca Pan. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godny Twojej sprawiedliwej.
za prawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie Panie, przez naszego Papa Pana, Jezusa Pa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, w którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znaki, łaskę i jednogości z Tobą. W tym świętym miejscu wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni i zjednoczeni ze wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, wołając:
Naprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, w którym przyjąłeś ją na własność i napełniłeś swoją obecnością. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus
zmartwychwstał. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Rochem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij łaskawie pragnienia tej wspólnoty, która ofiaruje Tobie Kościół. Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. Niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju i niech się odbywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, pouczeni słowem życia i umocnieni łaską Bożą, pielgrzymując przez doczesność, dojdą do wiekuistego Jeruzalem, w którym, dobry Ojcze, zjednoczysz ze sobą wszystkie dzieci swoje rozproszone po całym świecie. Wysłuchaj, przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Pokój papański niech zawsze będzie z wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Do Komunii Świętej będziemy mogli przystąpić w nawie głównej Kościoła i w nawach bocznych. Nie podchodzimy tutaj do ołtarza. W tej świątyni, dziś poświęconej, dar Eucharystii jest i będzie obecny każdego dnia. Dziękujmy zatem Bogu za obecność Chrystusa wśród nas. Dziękujmy także za ludzi, którzy ten Kościół wznosili, za tych, którzy dzisiaj dbają o jego wygląd, tu pracują i modlą się. Niech zmarłych Bóg obdarzy życiem wiecznym, a żyjącym błogosławi. Włączmy się we wspólny śpiew uwielbienia.
Chcę w nich zamieszkać, chcę być.
Hymnem Ciebie, Boga, wysławiamy. Uwielbijmy wspólnie Pana, który mieszka w naszych sercach i czyni je swoją świątynią.
Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebo znamy, Ciebie, niech i ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie mocy i niebiosy. Święty, święty na świętymi, Bóg zastępów Króla sprawy, pełne nieba z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy, apostołów Tobie rzesza, u proroków pełen chwały. Męczenników orszak wiary, Ciebie poprzez okrąg ziemi, sklepi serca i bezdoma. Głosy ludów stoczonymi, biedni święta pieśń kościoła, niezwierzonej Ojca chwała. Na słowo wieguliste, słuchem wszechświat wielki cały, królem chwały Tyś o Chryste, Tyś Rodzica, Syn z Wielka, Tyś świat cały swoim zdolnym, przyobróczy się człowieka, więc gardziłeś Panie. Tyś podróżył śmierci wrota, stanej roścień w męki grobie. I rajskiego kraju żywota otworzyłeś ziemnym sobie. Od prawicy śledzisz Boga, chwalę Ojca, Syn jedyny. Krewny zacznij wrota, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Nasi słudzy was niewolni, słowo ślubne grzech co bramy. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogę swojej gdzieś drugami, ze świętymi w blaskach mocy. Mały sen na zdrowie, spraw o Panie lud się wrocy, błogosławię blisko stoję, rząd się broń po wszystkie lata, prowadź mnie do słowie prawy, wielki każdy władca świata.
Módlmy się.
Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni i razem ze wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Nastąpi teraz odczytanie dekretu poświęcenia Kościoła przez księdza prałata Zbigniewa Rostkowskiego, kanclerza kurii i wikariusza generalnego. Następnie dekret zostanie uroczyście podpisany. Do podpisania dekretu zapraszamy księdza prymasa, księży biskupów, księdza infułata, księdza proboszcza i proboszczów sokołowskich parafii, siostry przełożone wspólnot zakonnych, obecnych posłów i senatorów, burmistrza miasta Sokołów Podlaski, starostę powiatu sokołowskiego, wójta gminy Sokołów i przedstawiciela rady parafialnej, przedstawiciela służby liturgicznej. Pozostali kapłani i inne osoby będą mogli złożyć podpis w zakrystii po zakończeniu uroczystości.
Surrexit Dominus Vere. Dekret. Działo się to w diecezji trochiczyńskiej, w parafii konkatedralnej Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim 23 sierpnia 2015 roku, 21 niedzielę zwykłą. Najwyższym pasterzem Kościoła katolickiego był ojciec święty Franciszek, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, prymasem Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, biskupem drohiczyńskim ksiądz Tadeusz Pikus, biskupem seniorem diecezji drohiczyńskiej ksiądz Antoni Pacyfik Dydycz, dziekanem i proboszczem parafii sokołowskiej, w której emeryturę przeżywał ksiądz infułat Jan Sobechowicz, był ksiądz prałat Andrzej Krupa, a jego współpracownikami na stanowisku wikariusza byli ksiądz Radosław Wiechnik, ksiądz Grzegorz Wierzbicki i ksiądz Tomasz Żukowski. Jego ekscelencja biskup diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus dokonał poświęcenia, czyli konsekracji kościoła katedralnego pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskiej. Obecna świątynia została zbudowana w latach 1948-1953 staraniem księdza kanonika Stanisława Pielasy według projektu Andrzeja Boniego z Warszawy. Kolejni proboszczowie sokołowscy, ksiądz infułat Jan Sobechowicz i ksiądz prałat Andrzej Krupa, wspólnie z parafianami, wykazali wiele troski o wystrój i piękno obecnego kościoła katedralnego, dan w Sokołowie 23 sierpnia 2015 roku.
Zdrowie i pokój, zdrowie.
Do nas wszystkich tu zebranych ze słowami podziękowania zwróci się teraz przewodniczący Rady Parafialnej, pan Krzysztof Rybak.
W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy radosną uroczystość ogłoszenia świętego Rocha patronem naszego miasta. Dziś naszą radość powiększa i umacnia poświęcenie naszej świątyni parafialnej. Jesteśmy wdzięczni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za to, że przez posługę tak dostojnych gości, księdza prymasa oraz księży biskupów z Drohiczyna i Siedlec, ta świątynia wznoszona i przyozdabiana ofiarnością tak licznych pokoleń wiernych, dziś została przeznaczona na wyłączną służbę Bogu. Patrząc na jej dostojne mury, przypominamy sobie, że każdy z nas jest żywą świątynią Boga, że żyjemy dla Bożej chwały. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże prymasie, następco wspaniałych pasterzy polskiego Kościoła, dziękujemy Ci za przewodniczenie mszy świętej oraz za Twą modlitwę i obecność wśród nas. Niech święty Roch, którego czcimy w Sokołowie Podlaskim, wyprasza Ci Boże błogosławieństwo i łaski, abyś pomnażał duchowe i religijne dziedzictwo Kościoła Gnieźnieńskiego o ponad tysiącletniej tradycji i historii. Obiecujemy modlitwę, abyś mógł jako sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, sprostać wyzwaniom i problemom naszych czasów. Ekscelencjo, nasz pasterzu, księże biskupie Tadeuszu, przyjmij naszą wdzięczność za Twą ojcowską troskę o konkatedrę i wiernych z Sokołowa Podlaskiego. Niech Chrystus, dobry pasterz, umacnia Cię w Twojej służbie Kościołowi Drohiczyńskiemu. Ze słowami wdzięczności zwracam się również do księdza biskupa seniora, księdza biskupa Antoniego Dydycza, którego nosimy w sercach za wieloletnią posługę biskupią wśród nas, miłość do ojczyzny i zapał dobrego pasterza. Dziękujemy również księżom biskupom Kazimierzowi Gurdzie, biskupowi Siedleckiemu oraz księdzu biskupowi Piotrowi Sawczukowi, biskupowi pomocniczemu, za udział w naszej uroczystości i modlitwę. Obecność biskupów z Siedlec potwierdza nasze dobre sąsiedzkie relacje i umacnia ducha chrześcijańskiego braterstwa w wierze. Bóg zapłać kieruję do wszystkich dostojnych gości, uczestników naszej świątecznej radości. Bóg zapłać kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom. Dziękuję za obecność władzom naszego miasta, parlamentarzystom i senatorom, z którymi nasza parafia współpracuje dla dobra wspólnego. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia naszej uroczystości. Lista osób zasłużonych dla naszej wspólnoty parafialnej jest zbyt długa, by wszystkich wymienić z imienia i nazwiska. Obejmujemy Was wdzięcznym sercem i modlitwą. Pozdrawiam i dziękuję za włączenie się w nasze świętowanie słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam. I na koniec chciałbym się zwrócić ze słowem wdzięczności do wszystkich parafian. Do dzisiejszej uroczystości przygotowywaliśmy się poprzez modlitwę i ofiary przez wiele lat. historia tej świątyni to trud budowy księdza kanonika Stanisława Pielasy. To lata wyposażania i troski o godny wygląd tego miejsca księdza infuata Jana Sobechowicza i księdza prałata Andrzeja Krupy. To lata pracy przy wznoszeniu i wyposażaniu budowli, ale także czas budowania w nas Bożej świątyni. Niech dobry Bóg, który przejął na swą własność tę świątynię, obdarza nas wszystkich swą łaską i błogosławieństwem.
Bardzo serdecznie prosimy o zabranie głosu księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego i prymasa Polski.
Siostry i bracia w Chrystusie Panu, jest dla mnie wielką radością dzisiejsza obecność tutaj pośród was, na tej podlaskiej ziemi, w tak uroczystym i przepięknym dniu konsekracji świątyni. Na ręce księdza biskupa Tadeusza, pasterza kościoła drohiczyńskiego i na ręce księdza prałata Andrzeja, proboszcza waszej parafialnej wspólnoty, pragnę złożyć słowa serdecznych podziękowań i pozdrowień. Usłyszeliśmy w tej pięknej homilii księdza biskupa Pacyfika, jak bardzo uroczystość ta wpisuje się w przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przynoszę więc pozdrowienia od grobu i relikwii świętego Wojciecha, od tego miejsca, o którym święty Jan Paweł II powiedział: witam Polskę ochrzczoną tutaj przed 1000 lat. A więc Polskę, która na wzgórzu Lecha narodziła się we wspólnocie ludów i narodów chrześcijańskich. Przynoszę te pozdrowienia jednocześnie z darem modlitwy zanoszonej u stóp świętego Wojciecha za każdą i każdego z was. Oby ten piękny Kościół, który raduje dziś wasze oczy i serca, otwierał was również na to, co jest jeszcze piękniejsze, na Boga samego. Obyście mogli, oddając mu chwałę tutaj, nie tylko pytać wprost z niedowierzaniem, czy to możliwe, żeby ta świątynia pomieściła ciebie, ale jednocześnie ufać, że zanoszone na tym miejscu modlitwy będą wysłuchane. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.
Prosimy o zabranie głosu przedstawicieli Senatu.
Czcigodny księże prymasie, czcigodni biskupi, czcigodni kapłani, czcigodni księże proboszczu. Z okazji jubiluszu 600-lecia parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim składam z serca płynące życzenia wielu łask Bożych dla całej wspólnoty parafialnej. Proszę przyjąć także moje wyrazy uznania za dotychczasową działalność na rzecz duchowego rozwoju parafii oraz promocji Sokołowa Podlaskiego. Nasz umiłowany święty Jan Paweł II pisał: parafia jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa miłości. Stanowi najdogodniejszy teren jej praktykowania. Życzę zatem, aby tutejsza wspólnota budowała przez miłość i Słowo Boże, była nieustannie miejscem głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu, miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem. Aby dawała wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, usuwała zwątpienie, była miejscem otwartym także dla innych, na niewierzących, wątpiących, dla ludzi o pogmatwanych losach. Gratuluję wspaniałego jubileuszu, życząc jednocześnie księdzu proboszczowi oraz wszystkim parafianom dużo zdrowia i siły do pokonywania nowych wyzwań. Oby dobry Bóg nie szczędził potrzebnych łask, a Najświętsza Maria Panna miała was zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże.
Na zakończenie naszej dzisiejszej uroczystości zwróci się do nas Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pikus, pasterz Kościoła Drohiczyńskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podziękowań było wiele i właściwie wszystko zostało zawarte. Pięknie wypowiedział, kierując do wszystkich słowa, pan Krzysztof, przewodniczący Rady Parafialnej. Ja chciałbym w kilku słowach i w kilku punktach wypowiedzieć się o tym, co się dzieje. Świątynia i historia została pięknie przedstawiona w homilii, kazaniu przez wieloletniego pasterza tej diecezji, księdza biskupa Antoniego Dydycza, za co gorąco dziękuję. Oczywiście przewodniczył liturgii, która według mnie pięknie przygotowana. A więc dziękuję bardzo przewodniczącemu liturgii, księdzu prymasowi, metropolicie gnieźnieńskiemu, jak również wszystkim, którzy tworzyli to wielkie wydarzenie, jakim jest poświęcenie świątyni, która nie tylko ma charakter parafialny, ale ponadparafialny, jako konkatedra. Ponieważ ma ten charakter ponadparafialny, dzięki środkom społecznej komunikacji, telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu Podlasia i innym mediom, mogliśmy włączyć również tych, którzy oglądali, którzy słuchali, którzy uczestniczyli być może z daleka w tej uroczystości. Chciałbym w tym momencie skierować pozdrowienie i słowa również wdzięczności tym, którzy pracują jako kapłani w wielu miejscach poza diecezją, na innych kontynentach, w innych krajach, jak również tym, którzy tutaj rozpoczynali swoje życie. Jak mówił święty Paweł, tu się wszystko zaczęło, a więc narodziny do życia ziemskiego i do życia wiecznego poprzez chrzest. Pamiętajcie, że tu jest wasz dom, jakkolwiek, gdziekolwiek będziecie. Zawsze pamiętamy, modlimy się o was. Oczywiście sama świątynia. Dokument Stolicy Apostolskiej tak formułuje charakter świątyni, domu Bożego. Świątynia powinna odznaczać się szlachetnym pięknem, ale bez przepychu, ma być bowiem symbolem i znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej. I chcę tu pogratulować budowniczemu, jak również następcom, księdzu Infuatowi i księdzu Prałatowi, że dzięki wam, parafianie, trafiliście tutaj w ten najlepszy sposób rozwiązania, bo ona jest rzeczywiście, ta świątynia ma w sobie szlachetne piękno, a jednocześnie ma w sobie coś, co ukazuje sakrum, rzeczywistość nadprzyrodzoną. Chcę podziękować też księżom biskupom, infuatom. Pierwszy raz widzę infuata w infule tutaj. Zobaczcie, jak wygląda przepięknie nasz infuat. A trzeba pamiętać... Mamy dwóch infuatów, ale jeden z diecezji drojczyńskiej, drugi z diecezji siedleckiej. I musimy pamiętać, że trzeba ich chronić, bo to już jest właściwie rodzaj na wymarciu, tak można powiedzieć, ponieważ Franciszek papież zamknął ten nurt honorów, które były dotychczas w Kościele katolickim. Oczywiście dziękuję bardzo wszystkim. Nie chcę się powtarzać, ale myślę, że te ostatnie lata i ostatnie dni, gdzie był tutaj temat poruszony przez przewodniczącego Rady Parafialnej, a więc patron Święty Roch, wielka uroczystość i wielkie znaczenie dla miasta, jak również historia długa, gdzie na tej ziemi tutaj wzrastały kolejne świątynie, w których gromadził się lud wierny. Wszystkich ogarniamy naszą modlitwą, ponieważ to jest wspólnota, która jest poza przestrzenią i poza czasem, bowiem dzięki świątyni wchodzimy przez bramę, którą jest Chrystus, do Królestwa Bożego. Tak. I chciałbym tak na końcu przekazać oczywiście podziękowanie tutaj znakomitemu komentatorowi. Bez niego to my byśmy nic nie wiedzieli, co się dzieje. A jeszcze w dodatku, tak jak słyszałem, misję przeprowadził tutaj. Oj, będzie brakować. Na pewno chciałbym o każdym tutaj wypowiedzieć się, ale czasu nie staje. Dlatego chciałem tylko jeszcze przekazać przesłanie, które wiąże się w sposób szczególny ze świątynią. Otóż idąc tym tokiem myśli dzisiejszych czytań i później wypowiedzi w homilii, w kazaniu księdza biskupa, chcę zwrócić uwagę na trzy takie etapy historyczne, w których powtarza się ten sam temat. Najpierw w Starym Testamencie. Pytanie to, kierowane do nas, do ludzi. Komu chcecie służyć? Tak pytał Jozue. I to jest dla nas też pytanie. Komu chcemy służyć? A potem w Nowym Testamencie. Pytanie Jezusa Chrystusa. Czy i wy chcecie odejść? Aktualne pytanie. czy i wy chcecie odejść? I wreszcie, pytanie zadane już z pozycji Kościoła, które dzisiaj nie było wyczytane, ale które my znamy z dziejów apostolskich, kiedy następuje prześladowanie i żąda się od apostołów, by nie głosili Chrystusa. I wtedy słyszymy taką odpowiedź Piotra. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kogo mamy słuchać? Czyli pytanie, komu mamy służyć? Czy chcemy trwać przy Jezusie? I kogo mamy słuchać? To będą pytania życiowe każdego z nas. Raz jeszcze gorące moje podziękowanie. Myślę, że teraz w tym blasku poświęcenia świątyni to w zasadzie trudno będzie nas wyprowadzić. Będziemy tutaj dążyć, że prałat nie będzie miał spokoju, ponieważ nie tylko parafianie, ale i inni będą tutaj ściągać. Wszystkim niech Bóg błogosławi, a za chwilę błogosławieństwa udzieli Jego Eminencja, arcybiskup, metropolita gnieźnieński, prymas Polski Wojciech Polak. Bóg zapłać wszystkim.
Pan z wami.
Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
Bóg, Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświęcenie tego Kościoła, niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. Bóg, który w swoim Synu chce zjednoczyć wszystkie rozproszone dzieci, niech was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Niech po oczyszczeniu duszy Bóg was zamieszka, abyście ze wszystkimi świętymi mogli osiągnąć dziedzictwo wiecznego szczęścia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
My chcemy Boga, Pana Święta, On usłysz naszych
Thank you.
Państwo, wieńczymy uroczystości w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.